Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz. Mamy dziś niedzielę, 11 stycznia. Za szybką studia w nadsekwańskim domu radia program realizują Andrea Kunowa i Gilles. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego, rozmowę Marka Pędziwola z polską komisarz w Unii Europejskiej, Danutą Hibner, i magazyn z cyklu Polska we Francji, Anny Rzeczycki. Potem Agnieszka Kumor zaprosi wszystkich słuchaczy tu do Francji w cyklu swoich audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Jest porozumienie Rosja-Ukraina-Unia Europejska w sprawie obserwatorów gazociągu. Słowacy natomiast z powodu braku gazu rozpoczęli już rozruch zamkniętej uprzednio elektrowni atomowej. Trwa konflikt zbrojny w Strefie Gazy. Ponad 260 osób zaginęło w morzu, gdy przewrócił się przeładowany prom przy indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Tu Paryż RFI, teraz pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Choć cała Europa czeka rosyjskiego gazu jak kania dżdżu, to Moskwa ociąga się, twierdząc, że nie dotarły jeszcze do niej kopie porozumienia osiągniętego w nocy z soboty na niedzielę przez premiera Czech i szefa Rady Europejskiej Mirka Topolanka z władzami ukraińskimi na temat sposobu powołania i składu międzynarodowej komisji mającej sprawować nadzór nad przepływem rosyjskiego gazu przez ukraińskie gazociągi. Czeski minister przemysłu i handlu Martin Riemann zapowiedział odkręcenie kurków przez Rosjan już w niedzielę, ale na razie nic takiego nie miało miejsca. Trójstronne porozumienie w sprawie kontroli tranzytu rosyjskiego gazu zostało zatem podpisane przez Rosję, Ukrainę i Unię Europejską. Przewiduje ono utworzenie grupy kontrolnej liczącej sobie 25 ekspertów, mających kontrolować przesył gazu i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej. Informacje dotyczące wyników tych kontroli będą przesyłane w czasie realnym jednocześnie do Brukseli, do Moskwy i do Kijowa. W Brukseli zbierają się w poniedziałek ministrowie 27, głównie po to, aby przedyskutować możliwości współpracy energetycznej w obliczu podobnego kryzysu w przyszłości. Depesze informują, że najbardziej dotknięta kryzysem, zdana prawie wyłącznie na gaz rosyjski, Słowacja, zmuszona była do rozruchu zamkniętej ze względów bezpieczeństwa elektrowni atomowej w Jasłowskich Bochunicach. Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że prace w tej elektrowni zostaną wstrzymane w momencie, w którym w słowackich rurach gazowych popłynie ponownie rosyjski gaz ziemny. Depesze przypominają, że zamknięcie wspomnianej elektrowni było warunkiem sine qua non przyjęcia Słowacji w poczet członków Unii Europejskiej. Premier Topolanek ze swej strony oświadczył, że całkowicie rozumie i popiera decyzję władz słowackich. Decyzja o rozpoczęciu działań mających sprawić, by z elektrowni atomowej w Jasłowskich Bochunicach popłynęła energia, podjęte zostały przez władze w Bratysławie w sobotę wczesnym popołudniem. A jak wygląda zaopatrzenie w gaz w innych krajach Unii Europejskiej?
Szósty dzień bez gazu, a każdy kraj zależny od moskiewskich dostaw idących przez Ukrainę radzi sobie po swojemu lub cierpi w milczeniu. Najboleśniej odczuwa to Mołdawia. Jej wszystkie rezerwy są od wczoraj wyczerpane, a w separatystycznym regionie Zadniestrza sytuacja jest podobno katastrofalna. Kraj wygląda wznowienia dostaw jak z miłowania. Polska zaopatruje się przez Białoruś, skąd dostaje 84% dotychczasowych ilości gazu. Francja odnotowała bezprecedensowe napięcie wedle państwowego monopolu GDF. Spadek dostaw o 15% przy jednoczesnym wzroście spożycia o 40% ze względu na mróz. GDF twierdzi, że całej zimy tak nie wytrzyma. Niemcy, które otrzymują gaz rosyjski za pośrednictwem pokorniejszej Białorusi, przetaczają dziennie 3 miliony metrów sześciennych do zmarzniętej Serbii i mniejszej ilości do Chorwacji. Ten ostatni kraj musiał jednak ogłosić energetyczny stan wyjątkowy i odciąć gaz największym jego spożywcom, to jest wielkim zakładom przemysłowym. Lokalne rezerwy oblicza się na 3 tygodnie. Bośnia dostała od wczoraj 1,5 miliona metrów sześciennych od niemieckiej firmy E.ON Ruhrgas, która zaopatruje się przez Węgry. Przedtem 1/3 kraju była całkiem pozbawiona ogrzewania. Bułgaria nadal dygoce z zimna, gdyż zależy od tego gazociągu w 92%. Dzisiaj ma tam dotrzeć pierwsza dostawa z Ukrainy w wysokości 2 milionów metrów sześciennych dziennie. Austria dysponuje rezerwami na 3 miesiące, zapewniają władze, choć niektóre elektrownie przeszły na wszelki wypadek na olej opałowy. Grecja, zależna w 3/4 od rosyjskiego gazu, korzysta z rezerw, podobnie jak Węgry. Rezerwy włoskie wystarczą na 2 miesiące, mówią władze w Rzymie. Kraj zależy od Rosji w 27% i zamierza przyspieszyć pracę nad wydobyciem gazu z Adriatyku. Czesi zaopatrują się przezornie w Norwegii i przekazują dziennie 4 miliony metrów sześciennych Słowacji. Rumunia przestawiła swe elektrociepłownie na mazut, a władze twierdzą, że rezerw wystarczy na 2 do 3 miesięcy. Słowenia czerpie 40% swego gazu z Algierii, ale rezerwy są na wyczerpaniu i mają się skończyć w przyszłym tygodniu.
To Paryż, RFI. W strefie Gazy trwają izraelskie bombardowania z powietrza oraz ostrzał terenów z lądu i z morza. W trwającym już 2 tygodnie konflikcie zbrojnym zginęło ponad 850 Palestyńczyków, ponad 3000 zostało rannych. Terroryści z Hamasu nadal nie ustępują i ostrzeliwują tereny izraelskie moździerzami przemyconymi z Egiptu, wydrożonymi tunelami. Czołgi izraelskie zbliżają się powoli do centrum miasta Gaza. Premier Izraela Ehud Olmert zapowiedział, że ofensywa powoli zaczyna przynosić realizację wytyczonych celów. Izraelski wiceminister obrony Matan Wilnaj zapowiedział, że ofensywa zbliża się ku końcowi. Jednocześnie oskarżył on niektórych członków ruchu Hamas, że znajdują oni kryjówki w przedstawicielstwach zagranicznych w strefie Gazy i stamtąd prowadzą walkę z wojskiem izraelskim. Głównodowodzący izraelskimi działaniami w strefie Gazy generał Yoav Gallant domaga się zintensyfikowania działań wojennych i przejścia do decydującej trzeciej fazy operacji przeciwko palestyńskim terrorystom. Szef Hamasu na wygnaniu, Khaled Meshaal, oświadczył w Damaszku, że jego podwładni w żadnym wypadku nie będą prowadzili rozmów pokojowych przy huku izraelskich dział. W całej Europie i w dużych wielu krajach świata trwają manifestacje przeciwko izraelskiej interwencji w strefie Gazy. Przygotowujący się do uroczystości inwestytury na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział, że jednym z priorytetów jego prezydentury będzie uregulowanie sprawy z Iranem. Chce także powołać grupę ekspertów, którzy mają zająć się rozwiązywaniem problemu na Bliskim Wschodzie. Z ubolewaniem twierdzi, że nie uda się mu prawdopodobnie zlikwidować obozu terrorystów w Guantanamo podczas pierwszych 100 dni prezydentowania, ale potem postara się doprowadzić do zamknięcia wspomnianego obozu jak najszybciej. W Kanberze poinformowano, że odpowiedzialny za rekrutację terrorystów samobójców w Afganistanie, Mullah Abdul Rashid, został zabity podczas akcji żołnierzy australijskich na południu kraju w prowincji Uruzgan. Ponad 260 osób uważa się za zaginione po zatonięciu wybrzeży wyspy Sulawesi w Indonezji Promu. Indonezyjska agencja prasowa Antara informuje, że udało się uratować zaledwie 18 osób. Do katastrofy doszło podczas gwałtownej burzy na morzu. Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Wyjątkowych poinformowało, że na Syberii rozbił się helikopter spółki nomen omen Gazpromawia. Leciało nim 11 osób, w tym i bliscy doradcy prezydenta Rosji Miedwiediewa, jego przedstawiciel w Dumie oraz jeden z zastępców dyrektorów departamentu w rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zginęło 8 osób, 3 są ciężko ranne. Na razie nie ma szczegółowych danych dotyczących tego wypadku. Do szpitala Salpêtrière w Paryżu przewieziono w stanie ciężkim 74-letniego znanego francuskiego reżysera i producenta Claude'a Berriego. Był on producentem znanych filmów, takich jak Tess Romana Polańskiego, Asterix Frederica Forestiera czy Królowa Margot Patrisa Chéreau. Reżyserował on m.in. film Ciao Pantin. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża, a oto przegląd francuskich tygodników. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
"3001" to nie science fiction, ale jubileusz tygodnika L'Express, który swój numer specjalny opublikował pod tym właśnie numerem. Treść jest okolicznościowa. Ponad połowę wydania zajmuje przypomnienie tych momentów ponad 55-letniej historii L'Express, z których redakcja jest najbardziej dumna. Tych oczywiście, które związane są z założycielami, Jean-Jacques Servan-Schreiberem i François Giroux, ale też i tych najciekawszych, które wiążą się z Raymondem Aronem. Wszak był on nie tylko felietonistą, ale sumieniem tego tygodnika, który zawdzięcza mu swą niezłomnie antytotalitarną postawę w latach, kiedy we Francji, jak to się mówi, lepiej było mylić się razem z Sartrem, niż mieć rację razem z Aronem. Główny felietonista Christophe Barbier napisał z tej okazji przepiękne wyznanie wiary w dziennikarstwo. Mniejsza o to, w jakim stopniu dzisiejszy L'Express realizuje opisane przez niego posłannictwo. Wartość gazety ocenić można tylko z wieloletniej perspektywy. W ciągu tych 55 lat, czytamy, świat zmienił się ponad wszelkie spodziewanie. Technologie informacji zmodernizowały się ponad wszelkie wyobrażenie, a do świata mediów dołączyły tysiące nitek sieci, zmieniając w dziennikarstwie wszystko, z wyjątkiem tego, co najważniejsze – deontologii. Dziennikarstwo babuni przeminęło. Niech żyje neodziennikarstwo. Nie jest ono już świadectwem tego śmiałka, który sam dotarł na miejsce, by zobaczyć i poinformować innych o tym, co zobaczył. Dziś wszyscy widzą prawie wszystko i to natychmiast. Nie jest już przemową ex cathedra eksperta zaadresowaną do ignorantów. Dziś wiedza jest większa, a sceptycyzm powszechny. Nie jest wreszcie stronniczym kazaniem niezadeklarowanych rzeczników politycznych przywódców na użytek działaczy z góry przekonanych. Dziś gotowe formuły uważa się za analfabetyzm, a świat przegląda się skuteczniej w kalejdoskopie niż w wyolbrzymiającej fragmenty soczewce. Neodziennikarstwo jest skromne, przyjmuje, a nawet domaga się sprzeczności, pobudza agorę, nie podporządkowując jej. Wyostrza krytyczne spojrzenie czytelników i podtrzymuje ich ciekawość tak, jak podtrzymuje się ogień, dmuchając w żar. Neodziennikarstwo opowiada się zawsze za rozumem, ale nie ma zawsze racji. A jeśli ubarwia swoje blogi i artykuły subiektywizmem, to po to, by pokazać, że należy do tej samej społeczności co czytelnicy i przyznać się do kruchości swoich sądów. A przy tym dziennikarstwo pozostaje bardziej niż kiedykolwiek zawodem, bo przede wszystkim chodzi o to, by dostarczyć informacji sprawdzonych, które naświetlą, wzbogacą albo wykreują aktualność. To więcej niż zawód, to powołanie, bo technika bez etyki jest rumowiskiem ducha. Żaden skok technologiczny nie zwolni dziennikarza z obsesji prawdy. W dobie neodziennikarstwa media nie stanowią piątej władzy, lecz pierwszą przeciwwładzę. Wolny wybór tego, co się czyta, umożliwia wiedzę o tym, co się przeżywa. To też prasa papierowa, w tym tygodniki, nie zniknie, bo jest niezbędna inteligentowi XXI wieku, który chce rozumieć swoją epokę, a nie być jej zabawką. Konkluduje optymistycznie Christophe Barbier, wprowadzając do lektury numeru 3001 tygodnika L'Express. Lekturę Le Point zacznę od końca, gdzie publikuje swój felieton Bernard-Henri Lévy, w skrócie BHL. I zresztą na tym poprzestanę, bo od frontu w tym tygodniku znowu jest o Sarkozym, tym razem jako o nowym wcieleniu Napoleona. Natomiast BHL z właściwą sobie pasją przypomina pewne fakty, które przeważnie pomijają media informujące o toczącej się wojnie w Strefie Gazy. Zastrzegając, że jest on nie mniej przejęty od innych widokiem cywilnych ofiar bombardowań, pisze, co następuje. Żaden kraj na świecie poza Izraelem nie tolerowałby latami tysięcy pocisków rakietowych wybuchających na jego terytorium. Zaskakująca jest nie brutalność Izraela, lecz jego powściągliwość. To, że palestyńskie rakiety powodują tak mało ofiar w ludziach, nie wynika z tego, że są one niegroźne, lecz z tego, że na każdy sygnał syreny alarmowej ludność izraelska kryje się regularnie w piwnicach i schronach. BHL był tego osobiście świadkiem. To, że izraelskie pociski powodują tak wiele ofiar, nie wynika z woli dokonania rzezi, lecz z tego, że przywódcy Hamasu celowo wystawiają na strzał mieszkańców. Zgodnie ze starą taktyką żywych tarcz, Hamas lokuje swoje ośrodki dowodzenia, magazyny broni i bunkry w podziemiach domów mieszkalnych, szpitali, szkół i meczetów. Dalej, Palestyńczycy wystrzeliwują swe rakiety w kierunku miast, czyli do cywilów. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego stanowi to zbrodnię wojenną. Izraelczycy celują w instalacje wojskowe. Wynikłe z tego straty cywilne są w języku wojskowych niezamierzone. W kwestii tzw. całkowitej blokady, którą media przedstawiają częstokroć jako celowe zagłodzenie ludności palestyńskiej i doprowadzenie jej do bezprecedensowego kryzysu humanitarnego, zaznaczyć trzeba, że ruch konwojów z pomocą humanitarną nie zatrzymał się nigdy, przynajmniej do początku ofensywy naziemnej. Jeszcze w dniu 2 stycznia na terytorium Gazy wjechało 90 ciężarówek z żywnością i lekami. Dodać można, że szpitale izraelskie wciąż przyjmują i leczą palestyńskich rannych. I na koniec rzecz zupełnie zaskakująca. W czasie całej ofensywy powietrznej jednostki armii izraelskiej systematycznie telefonowały do palestyńskich mieszkańców sąsiadujących z instalacjami wojskowymi Hamasy, by ich uprzedzić i umożliwić ewakuację. Takich telefonów wykonano około 100 tysięcy. Tych kilka informacji, pisze jeszcze BHL, nie przekreśla tragedii zabitych i rannych ani rozpaczy mieszkańców Gazy, ale nie jest bez znaczenia. Kiedy walki ustaną, zacietrzewieni komentatorzy zrozumieją, że niezależnie od rozmaitych błędów popełnionych przez Izraelczyków, najgorszym wrogiem Palestyńczyków są ich ekstremistyczni przywódcy, którzy nigdy nie chcieli pokoju ani powstania państwa i którzy własny naród traktują jedynie jako zakładnika i instrument swoich ambicji. Jeśli nie zmienią oni postępowania, to od Hamasu trzeba będzie uchronić nie tylko Izrael, ale samych Palestyńczyków. Te argumenty najwyraźniej nie przekonują Jean Daniela, który swemu felietonowi w Le Nouvel Observateur dał tytuł Chaos z premedytacją. Jakie mogą być konsekwencje polityczne i moralne tej inwazji, pyta. Nie sądzę, odpowiada, by mogła ona doprowadzić do wykorzenienia gwałtownego, faszyzującego islamizmu Hamasu, ani do utrwalenia pozycji Izraela wśród narodów Bliskiego Wschodu. Jakie więc mogą być korzyści z cynicznie militarnego punktu widzenia? Co najwyżej można powiedzieć, że Izrael pokazuje całemu światu, a w pierwszym rzędzie Hezbollahowi w Libanie i Iranie, że może uderzyć gdzie chce. Ale niedawna demonstracja siły w Libanie spaliła na panewce. To oczywiście nie znaczy, że racja jest po stronie Hamasu, który wystrzeliwuje swe rakiety na terytorium Izraela. Tę agresję potępili wszyscy i Izrael miał pełne prawo do obrony. Tu znów powraca kwestia celów i środków. Kiedy sięga się po środki tysiąckrotnie większe od wroga, automatycznie zakwestionowana jest ich celowość. Nie mogę pogodzić się z tym, by można było usprawiedliwiać i uzwyczajnić szkody niezamierzone w działaniach, w których każda ze stron wie, że doprowadzą one do śmierci dzieci po stronie przeciwnej. Ta ślepa kara w imię odpowiedzialności zbiorowej to haniebny regres. Muszę wyznać, ciągnie Jean Daniel, że żydowska część mojej osobowości, której zazwyczaj nie afiszuję, ale która pozostaje wierna pamięci ofiar eksterminacji, jest w obliczu tego regresu głęboko wstrząśnięta i oburzona.
RFI. Radio France Internationale.
Pani komisarz, czy nie boi się pani, że czeski rząd, czeska republika w ogóle, została rzucona na zbyt głębokie wody? Francuzi mieli tylko, w cudzysłowie, dwa kryzysy, a Czesi w pierwszych dniach już trzy.
To prawda, że początek prezydencji czeskiej jest trudny, natomiast podobnie jak Słowenia, która była rok temu pierwszym z nowych państw członkowskich odpowiedzialnych przez 6 miesięcy za przewodniczenie Unii Europejskiej, tak i prezydencja czeska parę lat przygotowywała się do tego wyzwania. Jest dobry program, jest program, który odpowiada, myślę, także potrzebom dnia dzisiejszego Unii Europejskiej. W tym programie gospodarka odgrywa wielką rolę, bo kryzys ekonomiczny, który ogarnął świat i także coraz pełniej ogarnia Europę, jest dla nas wszystkich w Unii Europejskiej nieprzeciętnym wyzwaniem i Czesi mają ambicje, żeby właśnie w sprawach gospodarczych dużo zrobić. W tym programie czeskim także ma swoje miejsce realizacja konkretnych przedsięwzięć związanych z przyjętym w grudniu na szczycie europejskim pakietem klimatyczno-energetycznym. Także kwestia energii w ogóle, gaz się dzisiaj pojawił, ale energia w ogóle jest jednym z priorytetów prezydencji czeskiej. I polityka zagraniczna też Czesi przyjęli, że szczególną rolę będzie odgrywała w czasie ich prezydencji polityka zewnętrzna Unii Europejskiej. No i okazało się, że konflikt na Bliskim Wschodzie rzeczywiście już pokazał, że od pierwszego dnia te sprawy zewnętrzne będą bardzo ważne.
Unijna misja pod wodzą ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Karla Schwarzenberga skończyła się fiaskiem. Właściwie chyba musiała się skończyć fiaskiem. Czy w ogóle możliwe jest, żeby Europa sama próbowała coś rozwiązywać na Bliskim Wschodzie bez udziału Stanów Zjednoczonych?
Ja nie powiedziałabym, że to się skończyła fiaskiem, dlatego że wydaje mi się, że po tych rozmowach dzisiaj możemy mieć nieco więcej optymizmu, czy ten realizm znalezienia rozwiązania. Myślę, jesteśmy w lepszym miejscu niż byliśmy tydzień temu. Myślę, że wszystkie siły, które mogą przyczynić się do znalezienia rozwiązania dla tej sytuacji dzisiejszej, bo to jest niewielkie wyzwanie długookresowe na Bliskim Wschodzie, ale tej sytuacji dzisiejszej, wszystkie te siły powinny się oczywiście włączyć w przyniesienie, przywrócenie pokoju dzisiaj i znalezienie rozwiązania długookresowego. Natomiast Europa na na pewno powinna, bez względu na to, że w jakimś momencie nie będziemy skuteczni. Dzisiaj możemy być skuteczni jutro, więc nie powinniśmy zaprzestawać naszych wysiłków w wspieraniu rzeczywiście pokoju w tych miejscach, gdzie giną ludzie.
Wróćmy do czeskiej prezydencji. Premier Topolanek mówił mi kilka tygodni temu, że chciałby, żeby to była właściwie regionalna prezydencja, by aktywnie współpracowały przy niej cała Grupa Wyszehradzka. Czy Komisja Europejska wie coś na ten temat?
Nie ma takiej możliwości w systemie instytucjonalnym dzisiejszym Unii Europejskiej, żeby formalnie była prezydencja tego typu. Natomiast współpraca pana premiera Topolanka i współpraca rządu z rządami Grupy Wyszehradzkiej, myślę, że będzie trwała, będzie się toczyć. Jest dobra tradycja tej współpracy i w tym sensie byłoby może dobrze rzeczywiście, żeby w szczególności te kraje takie jak Polska, które mają na horyzoncie nie tak odległym swoją prezydencję, żeby patrzyły od środka, jak taka prezydencja przebiega.
A patrzą?
Jestem przekonana, że także patrzą, że wyzwanie w postaci przewodniczenia Unii Europejskiej, nawet dla administracji większej, takiej jak Polska, to jest wielkie wyzwanie i przygotowywania trwają wiele lat, a uczenie się od wszystkich, nie tylko na sukcesach, ale także na błędach, jest koniecznością. To, myślę, obniża koszty własnego działania.
Ostatnie dwa pytania z pani Podwórka. Czy globalny kryzys gospodarczy nie stanowi zagrożenia dla funduszy strukturalnych i spójności? Mówiąc krótko, czy nie będzie trudniej o unijne pieniądze?
Wręcz przeciwnie, zdecydowaliśmy w Komisji Europejskiej wykorzystać tę politykę nawet w większym stopniu do wsparcia aktywności gospodarczej, do ułatwienia przełamania kryzysu gospodarczego, do działań, które złagodzą wpływ kryzysu na życie nas wszystkich Europejczyków. Wprowadziliśmy dodatkowe uproszczenia w obszarze wykorzystania środków europejskich, wprowadziliśmy zmiany do regulacji, w tej chwili jeszcze negocjacje tych regulacji, prace nad zmianą regulacji trwają w Parlamencie Europejskim i w Radzie, ułatwiające wykorzystanie funduszy europejskich. Przedłużyliśmy także okres do połowy przyszłego roku wykorzystania tych środków, które z minionej perspektywy finansowej, zmienionego okresu budżetowego europejskiego nie zostały do końca 2008 roku wykorzystane. Na początku roku wypłacimy dodatkowe środki w wysokości ponad 6 miliardów euro jako środki zaliczkowe na konto tych przyszłych funduszy do 2013 roku, także robimy wszystko, żeby wykorzystać europejską politykę spójności do wsparcia inwestycji, które dla tworzenia nowych miejsc pracy, dla złagodzenia kryzysu są potrzebne. I ja mam tylko nadzieję, że mimo kryzysu nie zapomnimy o tym, że Europa zdecydowała się kroczyć ścieżką innowacyjności, budować swoją konkurencyjność, inwestować w badania naukowe, inwestować w to wszystko, co poprawia konkurencyjność gospodarki europejskiej, że kryzys nie sprawi, że wrócimy na tę ścieżkę, którą pozostawiliśmy, ścieżkę gospodarki niekonkurencyjnej, ścieżkę gospodarki, której broni się, chroni się produkcję, która nie ma szans na zbyt, na konkurencyjność na rynku światowym. Także ja mam nadzieję, że ten kryzys zostanie wykorzystany przez nas wszystkich w Europie dla wzmocnienia konkurencyjności, innowacyjności gospodarki europejskiej, dla tworzenia miejsc pracy, które będą w stanie przetrwać sytuacje trudne, które nie będą zagrożone przez rozwój takich gospodarek wielkich, światowych, jak chińska czy Indie.
Czyli nie ma groźby, że ci, którzy są netto płatnikami i popadają w recesję, żeby chcieli obciąć strumień pieniędzy płynący?
Na szczęście, powiedziałabym z pewną przekorą czy sarkazmem, budżet europejski jest tak mały, to jest około 1% całego produktu krajowego brutto wytwarzanego w Europie, że nikomu nie przychodzi do głowy to, że można by go jeszcze dodatkowo zmniejszyć.
I ostatnie pytanie. Czy znajdą się pieniądze na finansowanie Partnerstwa Wschodniego? Jakie i na co?
Pamiętajmy o tym, że współpraca między Unią Europejską, w szczególności Ukrainą, tymi naszymi wschodnimi sąsiadami, ona się odbywa w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w której są środki finansowe już przewidziane. Natomiast przejście do tego nowego jakby etapu w rozwoju stosunków, w szczególności z Ukrainą, wiąże się także z dodatkowymi środkami, z tym, że one dopiero wejdą jakby w obieg, będą mogły być wykorzystane w 2011, 2012, 2013 roku. Natomiast w tej chwili jest bardzo ważne, żeby ten nowy etap stosunków z sąsiadami wschodnimi, czyli to nowe wschodnie europejskie partnerstwo, zostało rzeczywiście, w szczególności przez Ukrainę, dobrze wykorzystane. Ja mam nadzieję, że wspólne spotkanie w czasie szczytu w marcu tego roku będzie związane rzeczywiście z możliwością wspólnego wypracowania wspólnie Unia Europejska, Komisja Europejska, państwa partnerstwa Partnerstwa Wschodniego, w szczególności Ukraina, będą pracować razem nad tym, jak najlepiej te nowe ramy instytucjonalne wykorzystać dla przyspieszenia tych wszystkich działań, które kiedyś w przyszłości mogą doprowadzić do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
Jak wielkie są to pieniądze i na jakie cele są wykorzystywane?
To jest strasznie trudne pytanie. Muszę panu powiedzieć, bo ja tego pamiętam dla mojej polityki, więc nie wiem, ile jest w sumie tego.
W pani resorcie.
Na działania o charakterze ekonomicznym i rozwojowym będziemy mieć na 2012 i 2013 rok mniej więcej 70 milionów euro. Problem polega na tym, żeby już dzisiaj zacząć przygotowywać projekty, które będą mogły być zrealizowane przy wykorzystaniu tych środków i dlatego bardzo bym chciała, żeby rzeczywiście te najbliższe 2 lata nie zostały spędzone na czekaniu na te środki, a żeby te najbliższe 2 lata to rzeczywiście był okres przygotowywania dobrych projektów po stronie w szczególności Ukrainy, ale także i pozostałych 5 państw Partnerstwa Wschodniego, tak żeby wtedy, kiedy budżet europejski te środki uwolni, że można było natychmiast je zainwestować.
Jakiego rodzaju te projekty mają być?
Ja rozmawiałam w ostatnich miesiącach wiele z przedstawicielami regionów ukraińskich i z ministrem do spraw polityki regionalnej, z ambasadorem także Ukrainy w Brukseli. Wiem, że na Ukrainie jest bardzo wiele potrzeb, których w Unii Europejskiej mamy wielkie doświadczenie. Na przykład rozmawialiśmy dużo o inwestycjach w tak zwane tereny postprzemysłowe, czyli przywrócenie wartości ekonomicznej tym wszystkim obszarom, na których kiedyś prowadzona była niszczycielska działalność gospodarcza. To nawet bez środków finansowych, myślę, w tym roku, w przyszłym roku moglibyśmy już wesprzeć Ukrainę ekspertyzą, której bardzo dużo jest w Europie. Mam w ramach polityki regionalnej, za którą odpowiadam, są sieci ekspertów, które zajmują się właśnie taką rewitalizacją terenów postprzemysłowych i przykładów tego typu działań, w których Ukraina może już dzisiaj uczestniczyć, nie tylko na poziomie narodowym, centralnym, ale właśnie także na poziomie lokalnym i regionalnym. Przykładów takich działań w ramach polityki regionalnej jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że uda mi się zakończyć w najbliższych tygodniach negocjacje, porozumienia w sprawie polityki regionalnej z Ukrainą i będziemy mogli więcej zrobić także na tym poziomie subnarodowym, na tym poziomie lokalnym, regionalnym, gdzie właściwie wyzwania są największe i gdzie byłoby dobrze, żeby Ukraińcy zobaczyli, że Europa dzieje się właśnie na tym poziomie lokalnym i regionalnym, że można bardzo dużo zrobić, nie tylko przyjeżdżając do Brukseli i negocjując, ale że można bardzo dużo zrobić współpracując z innymi miastami, współpracując z innymi regionami europejskimi. I ta współpraca wydaje mi się dzisiaj najważniejsza dla Ukrainy.
Dziękuję pani bardzo.
RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Instytut Polski w Paryżu od 8 miesięcy działa na nowych zasadach. Nie pomogły protesty ludzi kultury i środowisk polonijnych. Na ulicy Jean Goujon nie ma już sali wystawowej i kinowej, gdzie przez 30 lat odbywały się spotkania, projekcje i ekspozycje. Nie ma też biblioteki i czytelni. Jest tylko biuro dla potrzeb administracji, a działalność prowadzona jest na zewnątrz i we współpracy z partnerami francuskimi. Czy ta nowa formuła się sprawdza? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektorki Instytutu, Beaty Podgórskiej.
Ja myślę, że trzeba bardzo wyraźnie rozgraniczyć to, co jest instytutem budynkiem i instytutem instytucją, ponieważ chciałam już kolejny raz zapewnić, że o ile faktycznie nie pracujemy w budynku i nasz budynek tak jakby został ograniczony, to instytucja wręcz przeciwnie. Mamy o wiele więcej funduszy i nasze doświadczenia po, powiedzmy, 8 miesiącach pracy w nowej formule są absolutnie fantastyczną. Docieramy do nowej publiczności, docieramy do ludzi, którzy nigdy nie byli u nas i pewnie by się nie pojawili, bo na przykład ich ulubionym kinem to jest kino w dzielnicy Łacińskiej, o czym mówiłam już kilka razy, że praktycznie nie robimy takich pojedynczych w tej chwili projektów. Jak już zrobimy coś dobrego, to pokazujemy to w kilku miejscach. To było tournée polskiej grupy jazzowej, to był nasz kinowy projekt i w ten sposób będziemy też pracować w przyszłym roku i w latach następnych. W przyszłym roku jest mi niezmiernie przykro, że muszę rozczarować pewnie bywalców instytutu, ale w przyszłym roku nie mamy zaplanowanej żadnej imprezy w naszym instytucie. Wszystko się dzieje z partnerami francuskimi poza murami.
A co ważnego się właśnie będzie działo na początku 2009 roku?
Przede wszystkim Instytut będzie uczestniczył w takich dużych wydarzeniach francuskich, Expolong, targi języków, gdzie będziemy promować i nauczanie języka polskiego, i nowe metody, i podręczniki. Potem Salon Książki, kolejna duże wydarzenie. W przyszłym roku wiele miejsca w naszym programie poświęcimy poezji. Polska będzie gościem honorowym Marché de la Poésie, więc dla wszystkich, zapraszamy wszystkich miłośników poezji w czerwcu na plac Saint-Sulpice, gdzie odbywają się po prostu targi poezji. Będziemy kontynuować nasz cykl filmowy, który będzie jeździł po całej Francji. Będziemy też brać udział w tradycyjnych naszych projektach, takich jak Palabry, czyli razem z innymi instytutami przedstawianie polskiej literatury. Będziemy kontynuować cykl koncertów jazzowych. Praktycznie program jest zaplanowany do końca roku. Zapraszamy też w przyszłym roku na dwa koncerty wybitnych polskich pianistów, Blechacza i Anderszewskiego.
Nazwisko Miłosza Magina, zmarłego w 1999 roku na Tahiti, znane jest przede wszystkim miłośnikom muzyki Chopina. Artysta ten był jednym z laureatów 5. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, a potem wybitnym interpretatorem utworów wielkiego polskiego kompozytora. Miłosz Magin ukończył Warszawską Akademię Muzyczną z wyróżnieniem, a w 1957 roku został laureatem konkursów imienia Marguerite Long i Jacques Thibault w Paryżu oraz imienia José Viana da Motta w Lizbonie. Mieszkał najpierw w Londynie, a potem osiadł w Paryżu, gdzie prowadził klasę fortepianu w konserwatorium imienia Sergiusza Rachmaninowa i na Międzynarodowym Uniwersytecie Muzycznym. Koncertował w wielu krajach świata, w tym wielokrotnie w Polsce. Począwszy od 1968 roku, Magin, który kilka lat wcześniej uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, zaczął nagrywać dla fonograficznej firmy Decca dzieła wszystkie Chopina. Płyty zostały przyjęte z zachwytem i stały się wzorem interpretacji dla wielu młodych pianistów. Universal wznowił je na płytach kompaktowych w 2000 roku. Podczas długiej rekonwalescencji po wypadku Miłosz Magin powrócił do komponowania, którym pasjonował się jako 16-letni chłopiec i któremu poświęcił się do końca życia. Jego muzyka, nie należąca do żadnej szkoły ani nie podążająca za żadną modą, często inspirowana była przez polską muzykę ludową. Równolegle do kariery pianisty i kompozytora, Miłosz Magin zdobył uznanie jako wyśmienity pedagog. Kształcił młodzież z całego świata. Wśród jego uczniów był m.in. Jean-Marc Louisada. W 1985 roku Miłosz Magin założył z pomocą swej żony i Dali, również pianistki, Międzynarodowy Konkurs Pianistyki, którego celem jest odkrywanie młodych talentów i popularyzowanie polskiej muzyki. Konkurs odbywa się co 2 lata w Paryżu. Jego 13. wydanie odbędzie się w dniach od 19 do 24 marca bieżącego roku. Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres Les Amis de la Musique Polonaise, Przyjaciele Muzyki Polskiej, konkurs Miłosza Magina, 31 rue David d'Angers, 75019, Paryż, Francja. O konkursie opowiada jego organizatorka Idalia Magin.
To jest bardzo wielkie przedsięwzięcie, trudne przedsięwzięcie, dlatego że to jest asociacją, czyli dobrowolnie ludzie pracują, pomagają zupełnie nieodpłatnie. Nazwaliśmy pierwszy konkurs Muzyka Polska i szybko zorientowaliśmy się, że daleko z tym nie zajedziemy. Wobec tego konkurs zmienił trochę charakter i jest Muzyka Polska i Francuska. I widocznie to bardzo się podoba, szczególnie, że to jest we Francji i w Paryżu. I nagle mamy bardzo dużo kandydatów i najwięcej kandydatów z zagranicy. Pomyśleliśmy, że właśnie taki konkurs może w jakiejś formie pomóc młodzieży czy szkołom, takie dać trochę otwarcie. Nie ma żadnej granicy wieku, także może ktoś być starszy, mieć 30 lat i też przystąpić. To nie o to chodzi. Najważniejsze i chyba najbardziej oryginalne to to, że to jest tylko polska muzyka i francuska muzyka. I są trzy działy. Elementaire, supérieur i concertiste.
Podstawowy, wyższy i koncertowy. Kto wybiera właśnie repertuar do tego konkursu? Czy to jest zawsze ten sam repertuar, czy zmieniany jest co roku?
Zmieniamy, dlatego że i dyrekcja, i profesorowie jurorzy, oni się też orientują, że te utwory są lepiej, że te są łatwiejsze, tamte są trudniejsze, ale zawsze wybieramy utwory, które są bardzo muzyczne. Melodia, rytm i charakter.
I zawsze tradycyjnie jest też jeden z utworów Miłosza Magina.
No tak, bo okazało się, że on bardzo dobrze komponuje, że ma polską szkołę, doskonałych profesorów. Nasz konkurs ma bardzo wysoki poziom i firmy płytowe się interesują. Ostatnia nagroda to jest Amerykanin, młody chłopak, który dwukrotnie przygotowywał nasz konkurs, raz w dziale Superior, dwa lata potem, bo konkurs się odbywa co dwa lata, grał w koncertisty. I takie zrobił wspaniałe postępy, że dostał pierwszą nagrodę. Mając 18 lat, poziom muzyków jest bardzo wysoki. Tylko to, co bym chciała powiedzieć, że za mało są śmiali, za mało im się pomaga.
Ile w tej chwili jest zgłoszeń?
Jeszcze zgłoszeń nie ma. Są na razie telefony, prośby o prospekt, pytania o gdzie można dostać partytury. Wysyłamy te partytury. Nie powiedziałam, że przyjeżdżają duże grupy dzieci, nie dorosłych, tylko dzieci. Przyjeżdżają z Mongolii.
Co roku grupa dzieci z Mongolii.
Prawie 30 osób przyjeżdżało na początku i potem jakieś były obostrzenia wizowe i Francja nie dała wszystkim wejścia.
Więc no mamy nadzieję, że tym razem również na konkurs, na 13 konkurs przyjadą
dzieci. Już się zapisali. Oni się zapisali.
I że to się odbędzie tak jak zwykle i z wielkim sukcesem. I dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Dziękuję.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Trzy lata po ostatniej swojej płycie Julien Clerc wydał nową, już 21, zatytułowaną U son vont les avions. Płyta wyszła we wrześniu, ale jakoś jeszcze nie było okazji o niej mówić, a teraz warto poświęcić jej kilka słów, tym bardziej, że Julien Clerc właśnie występuje w Casino de Paris. Koncerty zaprogramowano już prawie rok temu, zaczęły się one 6, ale potrwają do 18 stycznia. Chociaż skończył już 60 lat, Julien Clerc ciągle ma raczej chłopięcy wygląd, ale przyznać trzeba, że głos jego jest nieco bardziej męski niż kilka lat temu. Na płycie znalazło się 12 piosenek nowych i dwie już starsze. Julien Clerc śpiewa piosenkę do słów Carly Bruni, Dérange les Pierres i Maxima Le Forestier, Restons amants. Damy mają pierwszeństwo. Posłuchajmy więc tej nowej wersji Dérange les Pierres.
Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer. Le mal de tout ce qui est merveille. Je veux encore brûler doucement. Marcher à deux pas du soleil. Je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux ton rire dans ma bouche, je veux tes épaules qui tremblent. Je veux m'échouer tendrement. Sur un paradis perdu, je veux retrouver mon double. Je veux l'origine du trouble. Je veux caresser l'inconnu. Et je veux déranger les pierres. Changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps j'en fais mon affaire. Je veux mourir un dimanche, au premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan. Ciel comme un mendiant, et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps j'en fais mon affaire, mon affaire.
Nowa płyta Juliena Clerca została wydana 3 lata po poprzedniej i 40 lat po jego pierwszej płycie. Warto przypomnieć, że Julien Clerc po raz pierwszy wystąpił na scenie w 1969 roku w pierwszej części koncertu Gilberta Beco, a miało to miejsce w paryskiej Olimpii. Nowa płyta nie ma mocnych momentów, jest spokojna i raczej melancholijna, z elementami lekkiego patosu. Trochę nieprzesadzonego patosu piosenkom nie zaszkodzi, zwłaszcza jeżeli jest go niewiele, bo tak ogólnie to ona jest raczej spokojnie melancholijna.
s'en vont et les amours quand elles reviennent. Où va le vent quand tu t'en vas? Où va la pluie quand tu t'ennuies? Où s'en vont nos mains dans la nuit?
Buzia Juliana Clerka, zapewne i miły głos, pozwoliły mu zdobyć kilka bardzo interesujących kobiet. Przez parę lat był towarzyszem życia France Gall, późniejszej żony Michela Berger, jednego z najpopularniejszych francuskich autorów i kompozytorów. Później związał się z francuską aktorką Miu Miu, z którą ma córkę. Potem nastąpiły kolejne kobiety i kolejne dzieci. Ogółem Julien Clerc ma ich 5, a ostatni syn urodził się w kwietniu ubiegłego roku. Julien Clerc jest już również dziadkiem, ale to nie przeszkadza mu cały czas tworzyć i nagrywać. Pożegnajmy się dziś jego piosenką, napisaną wraz z Gérardem Duguay-Grasset, La Jupe en Laine.
Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle, tu sais, je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Ni les silences, ni les serments, ni les rubans fidèles et bleus, ni les querelles des amours. Souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Quand vient le soir, n'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment. Moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois je pense à elle comme au bon Dieu sans trop y croire. Le fol est
souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Elle change sa robe et l'eau des fleurs. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres fois, je pense à trop y croire. Une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue.
RFI, la radio du monde.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubor.
Największy na świecie region narciarski leży w trzech dolinach we francuskich Alpach. Łączna długość tras zjazdowych 600 kilometrów. Courchevel można bez przesady uznać za jego stolicę. Wszystko tu jest naj, gdyż powstało z myślą o celebracji sportów zimowych. Dorośli i dzieci, każdy znajdzie tu wymarzoną formę odpoczynku i zabawy, a najbardziej wybrednych zadowoli przepych czterogwiazdkowych hoteli Duma Sabałckiej Krainy. Na region trzech dolin, Les Trois Vallées, składają się Courchevel i jego przedłużenie Le Tania, Méribel oraz Val Thorens. Jeśli ta ostatnia dolina i miejscowość słynie jako położona najwyżej z nich, 2300 metrów, Courchevel ze swymi 89 trasami zjazdowymi o łącznej długości 150 km i 62 wyciągami to raj dla amatorów jazdy poza przygotowanymi stokami. Na przybyszów czeka zresztą nie tylko białe szaleństwo, ale i saneczki, łyżwy, skutery śnieżne, jak również restauracje, dyskoteki, kluby, nie mówiąc o luksusowych spa. Nikt tu się nie nudzi. Miejscowość rozciąga się na czterech poziomach. Dla ich rozróżnienia do nazwy dodano wysokość. Każda ma swój osobny wygląd i klimat. U podnóża kurortu leży Courchevel 1300, czyli Courchevel 1300. Nienawykła do subtelności świata celebrytów tłoczących się powyżej, miejscowość zwana również Le Prat kultywuje autentyczne życie sabałckiej wioski. Można tu wynająć drewnianą chałupę lub pokój u gospodarzy, zwiedzić starą szkołę, powdychać zapach dymu płynący od gospodarstw. Stąd na sam szczyt rusza wagonik kolejki linowej. Po zimowych igrzyskach olimpijskich z 1992 roku pozostały trzy skocznie narciarskie, gdzie rozgrywane są zawody Pucharu Świata. Na odważnych czeka 25-metrowa skocznia dla początkujących. W podobnym duchu utrzymane zostało Courchevel 1550. Familijny kurort pełen indywidualnych domków, niewygórowanych cenowo hoteli i pensjonatów. W Maison des Enfants, domu dzieci, zorganizowano żłobek, szkółkę dla maluchów, prowadzona też jest stołówka. Atrakcją tego poziomu jest 2-kilometrowy tor saneczkowy, gdzie rodzice mogą prosić dzieci o przebaczenie, że zostawili je na cały dzień pod opieką instruktorów. Ceną za autentyzm obu miejsc jest relatywne oddalenie od szczytu i znajdujących się tam wyciągów.
Courchevel 1650 to już przedsionek światowego życia. Trzygwiazdkowe hotele, renomowane restauracje, luksusowe sklepy, ale również indiańska trasa dla dzieci, a przede wszystkim wrażenie, że stanęliśmy wreszcie w sercu gór. Kurort ów przed 60 laty budowany był od podstaw jako ośrodek narciarski. Próżno więc szukać tu miejscowych górali. Za to na trasach zjazdowych, połączonych wyciągami krzesełkowymi i orczykowymi, można spędzić cały dzień. Najwyżej położony Courchevel 1850 to symbol zbytku i nadmiaru. Na tym niewielkim skrawku górskim mieści się aż 17 hoteli czterogwiazdkowych. Z centrum, nazwanym jak w Cannes La Croisette, rozchodzą się trzy kolejki gondolowe w trzech różnych kierunkach. Z jednej ze stacji przesiadkowych prowadzi kolejka linowa na pobliski szczyt Sully, 2738 metrów, skąd roztacza się zapierający dech w piersiach widok na trzy doliny i prowadzi nartostrada dla zaawansowanych. W Courchevel 1850 koncentruje się życie nocne, a dośnieżane nawet zimą dla wzmocnienia pokrywy śnieżnej trasy są na wyciągnięcie ręki, jak wszystko zresztą. Mieszkanie tu nie wymaga wspinania się wyżej samochodem, no chyba że podstawionym przez recepcję w celu pooglądania wystaw w centrum handlowym poniżej, a może skorzystamy z ekologicznej dorożki. Mają tu sklepy Vuitton, Lacroix i Valentino. W najwyższej partii Courchevel schronili się najzamożniejsi, ale redukować tę miejscowość jedynie do bogactwa to zapomnieć o wysiłkach miejscowych władz i biura turystycznego, które mnożą atrakcje dostępne dla wszystkich bez względu na zawartość portfela. Znana trenerka francuskich łyżwiarzy figurowych na lodzie i komentatorka światowych zawodów w telewizji Annick Dumont prowadzi latem i zimą staże sportowe dla amatorów. Jej dziełem są również okolicznościowe gale na lodzie w miejscowej hali lodowiskowej. W miesiącach letnich trenuje tam mistrz świata z 2007 roku Brian Joubert. Znany rugbysta Sébastien Chabal prowadzi staże dla najmłodszych. Może w ich szeregach zrodzą się nowe powołania. W Courchevel 1550, 1650 i 1850 działają trzy oddziały największej na świecie szkółki narciarskiej École de Ski, w skrócie ECS. Na grupowe i prywatne zajęcia zaprasza 1000 instruktorów. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych więzionych na stok wymyślono specjalną kamizelkę z magnesem, która przyczepia delikwenta do krzesełka. Namagnesowane kamizelki przyjęły się w innych kurortach alpejskich. Dobrym pomysłem są całodniowe karty na wyciągi, tak zwane pas, ukryty w nich. Chip nie wymaga wyjmowania karty z kieszeni. I wreszcie kulturalna duma Courchevel. Od 17 lat w grudniu rozdawane są wielce szykowne trofea Femme Honor dla szczególnie wyróżniających się kobiet roku, wśród których są znane twarze, jak i osoby działające w cieniu na rzecz środowiska, przedsiębiorczości, nauki, sztuki, w sporcie, modzie i świecie mediów.
Jeszcze na zakończenie audycji RFI skrót najważniejszych wiadomości dnia. Jest porozumienie Rosja-Ukraina-Unia Europejska w sprawie obserwatorów gazociągu. Słowacy natomiast z powodu braku gazu rozpoczęli już rozruch zamkniętej uprzednio elektrowni atomowej. Trwa konflikt zbrojny w strefie gazy. Ponad 260 osób zginęło w morzu, gdy przewrócił się przeładowany prom przy indonezyjskiej wyspie Sulawesi. I to już wszystko w naszej audycji, w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej naszej ekipy żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.